tym trzecim, a w trzecim wersecie zapisał takie słowa. Ześlij światłość Twoją i prawdę Twoją, te mię poprowadzą i wprowadzą mię na świętą górę Twoją i do przybytków Twoich. Proszę Państwa, wspomniane słowa, prośba, modlitwa tegoż męża, ześlij światłość Twoją, bo bez światłości nie możemy postępować, także prawdę Twoją, która ma być tą pochodnią naszym nogom, a tym ją poprowadzą, światłość i prawda mają nas poprowadzić, że mamy wejść na świętą górę, czyli do pańskich przybytków. To obywatelstwo, temat nasz, nazwiemy sobie ucieczka na górę. Wiemy o tym, że nie chodzi tu o literalną górę, chociaż na tym będziemy sobie nieco opierali nasze rozważania, bo jest to wspinaczka zupełnie podobna. Tak jak alpinista czy taternik potrzebuje wydać siebie wiele wysiłku, ażeby wspiąć się na szczyt, tak podobnie i chrześcijanin, aby wejść na tą wspaniałą górę, o której tu wspomina psalmista, czyli do pańskich przybytków, potrzeba z naszej strony bardzo wiele wysiłku. Poza tym, gdyby może literalnie taki miał tylko to na uwadze, że są same trudności i przeszkody, to by się tam nigdy nie wybrał taką drogą. A więc my również nie myślimy tylko o samych przeszkodach, ale myślimy ciągle o celu wędrówki, po co tam chcemy wejść, jaki jest cel tej wędrówki i dlatego to nam dodaje siły. Zresztą wiemy o tym, że w ogóle droga chrześcijanina jest taką dziwną drogą, z jednej strony pełna radości, ale z drugiej strony wiele doświadczeń na niej spotykamy i dlatego przechodzimy takie różne koleje życia, raz jak gdyby na wzgórzach radości, to znów przechodzimy dolinę cienia śmierci i wszystko to tak razem jest tą wspaniałą jednak drogą, która ma nas doprowadzić do tego, że jest miejsca, o którym tu wspomniał, to jest Dawid, czyli na świętą górę, czyli do pańskich przybytków. Każdy z nas chciałby tam wejść. Pamiętamy również, że kiedy naród żydowski był prowadzony do ziemi obiecanej, to jest wspomniane, że ta ziemia, do której mieli wejść, to również była ziemią nieco inną od wszystkich innych. To, co jest wspomniane w 5 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział i od 10 wersetu mówi tak: albowiem ziemia, do której ty idziesz, abyś ją posiadł, nie jest jako ziemia egipska, z którejście wyszli, w której posiawszy nasienie twoje, pokrapiać, że się musiał z pracą nóg twoich, jako ogród jarzyny. Ale ziemia, do której idziecie, abyście ją posiedli, ziemia jest mająca góry i doliny, która drzem niebieskim odwilżana bywa. Także, że jest to ziemia, o której Pan Bóg Twój pieczę ma i na którą oczy Pana Boga Twego zawsze patrzą od początku roku aż i do skończenia jego. Do takiej ziemi miał być wprowadzony naród izraelski. Do ziemi mającej góry i doliny. I to zobaczenstwo my chcemy wejść. Jak już wspomniałem, jak wspomina psalmista Dawid, że chcemy wejść na taką wspaniałą górę, czyli do jego królestwa. Lecz tak jak tam Pan Bóg obiecał, że ich wprowadzi do tej ziemi, do ziemi obiecanej, lecz zachodziły pewne warunki, które Pan Bóg podyktował, co może być przeszkodą, że tam nie wejdą, a co mieli wykonywać, chcąc wejść do tej ziemi. I dlatego jest dalej wspomniane, postawione warunki, a tak, jeśli będziecie pilnie słuchali przykazań moich, które ja dziś przykazuję wam, żebyście miłowali Pana Boga waszego i służyli Mu ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej. Wtedy Pan Bóg obiecał dać swoje błogosławieństwa, że był to naród cielesny, więc i błogosławieństwa były ziemskie. Więc mówi, że dam deszcz ziemi waszej, czasu swego, ranny i późny, będziesz zbierał wino twoje, oliwę twoją, gdyż te błogosławieństwa były dla narodu, narodu cielesnego. Lecz jest ostrzeżenie, strzeżcież się, by znać nie było zwiedzione serce wasze, abyście odstąpiwszy nie służyli bogom cudzym i nie kłaniali się im. Wtedy wejście do tej ziemi będzie niemożliwe. I dlatego wiemy, że prawie cały naród musiał wyginąć, pozostało tylko dwóch z tych, którzy wyszli, którzy mogli wejść do ziemi obiecanej, bo nie przestrzegali tego, co Pan Bóg im tutaj zlecił. Wiemy, że jak bardzo, a nawet i później jeszcze, gdy już weszli do ziemi obiecanej, jak wielu z nich jednak było skłonnych do bałwochwalstwa. I dlatego Pan Bóg, tak jak tam, nikogo nie zmuszał, ale nie wprowadził do ziemi obiecanej, jeśli nie przestrzegali tego, tak podobnie jest i dziś. Daję jeszcze jedno ostrzeżenie. Mówi o to, ja dziś wam przedkładam. Błogosławieństwo i przekleństwo. Pan Bóg mówi, że wybór należy do was. Podobnie jest z nami. Pan Bóg nam chce błogosławić, ale wybór należy do nas. Czy chcemy, by nam błogosławił, czy też nie? Błogosławieństwo. Jeśli będziecie posłuszni przykazaniu Pana Boga waszego, które ja przykazuję wam dziś, a przekleństwo, jeśli posłuszni nie będziecie przykazaniu Pana Boga waszego i ustąpicie z drogi, którą ja wam dziś rozkazuję, udawając się za bogami obcymi, których nie znacie. I dlatego, drodzy bratelstwo, gdyśmy raz wyszli, posłuchaliśmy tego głosu, który wspomniał Pan Jezus, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy spracowani i obciążeni, ja mam sprawie odpocznienie. Więc skoro poszliśmy za Jezusem, teraz nie możemy się gdziekolwiek i w którąkolwiek stronę to jest oglądać. Pan Jezus nas wezwał, skorzystaliśmy z zaproszenia, ale teraz mamy na uwadze, że mamy uciekać, czyli wspinać się na tą wspaniałą górę, czyli do Jego chwalebnego Królestwa. Kiedy mamy to robić? Aczkolwiek wiemy o tym, że przez cały okres wieku Ewangelii lud Boży wspinał się na te wspaniałe wyżyny, to jednak przy końcu tego okresu czasu, przy końcu wieku Ewangelii, jak gdyby jest zaproszenie ponaglenia do ucieczki. I to, co jest wspomniane w Ewangelii św. Mateusza w 24 rozdziale, a od 15 wersetu, Pan Jezus mówi tak. Przetoż, gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niechaj uważa. Wtedy ci, co będą w ziemi judzkiej, niech uciekają na góry. Że nie jest tu znów mowa o literalnych górach, bo wiemy o tym, że w ogóle ziemia judzka to jest teren górzysty. Ale nam nie o to chodzi. Pan Jezus powiedział, zwrócił uwagę, kiedy ta ucieczka miała być szczególną, to znaczy, że już się nie ma na co oglądać. Ale jeśli ktoś chce skorzystać z tego zaproszenia, to że powinien jak najszybciej to uczynić, ażeby uciekać właśnie na te góry, czyli do Królestwa. Pan Jezus zwrócił uwagę, że gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka. Ja myślę, że każdy z nas jest przekonany i wie o tym, czym jest obrzydliwość spustoszenia, nauka, która pustoszy, niweczy, czyli nieważnym okup naszego Pana. Nauka o tak zwanej opierze to jest mszy. A dlatego kto to zauważył, więc Pan Jezus mówi, niechaj natychmiast ucieka, to jest w góry. Pan Jezus zaznacza, że to miała być tak szybka ucieczka, że nie ma na co czekać, nie ma się na co oglądać, dlatego mówi, że kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego. To już jest nieco wyżej, nieco to jest zrozumiał, to jest boskiego planu zbawienia, nieco zrozumiał i usłuchał zaproszenia Pańskiego, więc nie powinny się już na nic więcej oglądać. Kto mówi na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe. Kto już zajął się nieco, a to jest pracą ewangeliczną, pracą także około swego własnego serca, niech się już na nic więcej nie ogląda. Ale mówi, że biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni. Kto byłby zajęty właśnie takimi sprawami, a przede wszystkim chociaż i w znaczeniu literalnym wiemy o tym, że ucieczka takim jest utrudniona, ale tym bardziej w znaczeniu duchowym, gdy ktoś jest obarczony, a szczególnie fałszywymi naukami, więc będzie miał bardzo trudno, ażeby uciekać, a jeszcze gdy tymi fałszywymi naukami będzie karmił kogoś innego. Przetoż mówi, módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie albo w sabat. Wiemy o tym, że ucieczka, a szczególnie wspinaczka po górach, w zimie jest bardzo utrudnioną. Kto miał tą możliwość wspinać się po górach w zimie, to wie o tym, jak jest naprawdę bardzo ciężko. I dlatego tu jest ostrzeżenie, ażeby uciekanie nasze nie było w zimie. I tu jest pokazany, to jest wielki ucisk. I żeby czasem nie odkładać tak długo, aż ten wielki ucisk zawładnie do tego stopnia, że ucieczka będzie prawie niemożliwa, no albo też w sabat, wiemy o tym, że będzie już za późno, w tym okresie tysiącletniego panowania Chrystusa i Kościoła nie będzie po co uciekać, wtedy będzie otwarta inna droga. I dlatego jest tu ostrzeżenie, albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie. Dlatego ucieczka ta, skoro tylko zauważyliśmy, rozpoznaliśmy, czym był, a to jest system, w którym może wielu z nas się znajdowało, że winniśmy natychmiast uciekać. Chcemy się wspiąć na wspomnianą, to jest górę, czyli do pańskich przybytków. Proszę Państwa, że góra jest symboliczna, więc nie mamy żadnych wątpliwości. Góra jest symbolem, to jest władzy, królestwa, także i symbolem bezpieczeństwa. Pamiętamy, że Dawid zbudował swój pałac na górze syjońskiej, ale ciągle myślał o innej górze. I zauważmy, w psalmie, na przykład 24, wspomniana jest taka myśl, 24 psalm, i od 3 wersetu mówi tak. Któż wstąpi na górę pańską, a kto stanie na miejscu świętym jego? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie, żeby wstąpić na górę pańską, czyli nie na tą literalną górę jakąkolwiek, ale na górę pańską, żeby stanąć na jego świętym miejscu, to mówi, że trzeba być przede wszystkim człowiekiem niewinnych rąk i czystego serca. Inaczej na tą górę wspiąć się nie możemy. Wiemy o tym, że do jego królestwa nie wejdzie nic nieczystego. Dlatego tu jest wspomniane, że ten weźmie błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, Zbawiciela swego. Ten ci jest naród szukających Go, szukających oblicza tego, swego Boże Jakubowy. Podnieście o bramy wierzchy wasze, podnieście się we bramy wieczne, aby wszedł Król Chwały. A tam, gdzie wszedł Król Chwały, wiemy, że tam mają wejść i ci, którzy mają być częścią Jego ciała, inaczej mówiąc, Jego oblubienicą. I dlatego chcemy tam wejść. Wiemy o tym, że i na tej ziemi ma być założone to wspaniałe królestwo, czyli wspaniała góra. Góra królestwa, ta, która będzie na tej ziemi założona, mówi prorok pański Izajasz, że ona stanie na wierzchu wszystkich innych gór. Jak wspomina to w 2 rozdziale, a także i 2 wersecie. I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. Więc nie rozumiemy znów o jakiejkolwiek literalnej górze, ale mówi tak, że w ostateczne dni miała być przygotowana szczególna góra, góra domu pańskiego na wierzchu wszystkich innych gór, a więc królestwo na wierzchu wszystkich innych królestw. I tam wspomina, że pójdzie wiele ludzi, mówiąc: pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieżkami Jego, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Wiemy o tym, że jest mowa o tym przyszłym, wspaniałym królestwie, które będzie założone na tej, to jest biednej, znękanej ziemi. Ale tenże prorok również wspomina, że w tym królestwie, czyli na tej górze, będzie prawdziwy pokój i prawdziwe bezpieczeństwo. W 32 rozdziale, a 17 i 18 werset mówi tak. I będzie pokój, dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki. Będzie założony pokój, ale to będzie założone dziełem sprawiedliwości. A więc najpierw sprawiedliwość, a dopiero pokój. Bo będzie mieszkał lud mój w przybytku pokoju i w przybytkach bezpiecznych i w odpocznieniu spokojnym. Ale to się odnosi do założenia królestwa, to jest na ziemi. My wracamy do naszego wydarzenia obecnego czasu, bo my chcemy dzisiaj wspiąć się na tą wspaniałą górę, czyli zapewnić sobie dzisiaj, a to jest udział w Jego królestwie. W królestwie to jest naszego Pana. I dlatego słowa, które zostały wspomniane przez apostoła świętego Pawła w liście do Żydów, w 12 rozdziale i od 18 wersetu, to mówi tak. Boście nie przystąpili do góry, która się da dotknąć, i do ognia gorącego, i do wichru, i do ciemności, i do burzy. Apostoł mówi, żebyśmy nie przystąpili do takiej góry, do jakiej przystąpił kiedyś Mojżesz, i do dźwięku trąby, i do głosu słów, które ci, co słyszeli, prosili, aby więcej do nich nie mówiono. Albowiem nie mogli znieść tego, co im rozkazywano,
Gdyby się i bydle góry dotknęło, będzie ukamienowane albo pociskiem przebite. A tak straszne to było, co widzieli, że też Mojżesz rzekł, uląkłem się i drżę. Ale myśmy do takiej góry nie przystąpili, mówi apostoł. Aleście przystąpili do góry Syon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do niezliczonych tysięcy aniołów, do walnego zgromadzenia, do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Przystąpiliśmy do innego pośrednika. A więc tu jest wspomniane, że przystąpiliśmy do góry Bożej Syon. To trzeba teraz trwa. Kazana jest duchowa poza królestwa. Ale jedna rzecz bardzo ważna. Czy wystarczy, żeśmy przystąpili do tej góry? Ja myślę, że teraz, gdyśmy przystąpili do góry, musimy na nią wejść. I teraz będzie ta praca, i o tym sobie chcemy wspomnieć, w jaki sposób na tą górę wejść, aby być uczestnikami tego królestwa. Więc nie wystarczy przystąpić. Wspinaczka wiemy, że jest bardzo trudna, ale nie jest niemożliwa. Jeśli mamy przed sobą ważny cel tej wspinaczki, wtedy nawet trudne chwile i niebezpieczne będą o wiele łatwiejsze, jeśli mamy na uwadze ważny cel, po co się tam wspinamy. Chrześcijaństwo całe, wiemy, że wspięło się bardzo wysoko, ale wspięło się po sławę, po zaszczyty, po bogactwa. Ale żeby to otrzymać, żeby to zdobyć, to pokłonili się mocarzowi ciemności. Proszę braterstwa, to co się nie udało szatanowi względem naszego Pana, który chciał go zwieść, aby się jemu pokłonił, zaczął z nim współpracować, to mu się później udało z całym chrześcijaństwem, że nawiązali współpracę, a to jest z nim. To, co było wspomniane względem naszego Pana w Ewangelii według świętego Łukasza w 4 rozdziale i od 5 wersetu mówi tak. I wiódł go diabeł na górę wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata we mgnieniu oka. I rzekł mu diabeł, dam ci tę wszystkę moc i sławę ich, bo mi jest dana, a komu chcę, dawam ją. A tak, jeśli się ukłonisz przede mną, będzie wszystko twoje. Proszę braterstwa, wiemy, że najłatwiej to się zwykle daje to, czego się nie ma, prawda? I tutaj w podobny sposób chciał dać szatan naszemu Panu coś, co nie było przecież jego własnością. Bo Pan Bóg mu przecież nie przekazał na własność, a to jest ani ziemi, ani tego, co się na niej znajduje. Lecz on sobie uzurpował prawo do tego i teraz mówi, że dam ci to wszystko, ale sławę, wszystko to, co się na tej ziemi znajduje, ale mi się pokłoń. I nasz Pan, wiemy, że wszystkie te pokusy, o których tu jest wspomniany, będziemy wszystkich odczytywali, bo teraz są one znane, wszystkie te pokusy nasz Pan potrafił odeprzeć. W każdym wypadku wziął taki kamyk ze strumyka. To są słowa, tak jest napisano. Napisano, mówi Pan Jezus, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu będziesz służył. W każdej z tych pokus Pan Jezus znalazł odpowiedź, że tam jest tak napisano. Napisano również, nie samym chlebem też człowiek żyć będzie. Napisano, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. A więc na wszystko Pan Jezus znalazł odpowiedź. Natomiast później całe chrześcijaństwo zaczęło współpracę. I w ten sposób ten, który coś obiecał, rzeczywiście wyniósł bardzo wysoko ten system, tylko niestety, że przez to system ten stracił społeczność z Bogiem. I dlatego za tą współpracę była bardzo wysoka cena. Utrata społeczności z Bogiem. Pan Jezus wspomniał, że wyniosłość jest obrzydliwością w oczach Bożych. I dlatego, gdybyśmy chcieli porównać naszego Pana, jak On żył, jak On postępował, jak On jeździł czy chodził, a porównać Go z dzisiejszymi przywódcami religijnymi, no niestety to jest bez porównania. Ta wyniosłość stała się obrzydliwością w oczach Bożych. Chcąc my również czasem zdobyć sławę, to możemy obrazić nasze nogi o tak zwane, to jest góry, góry ciemne. Co to za góry? Proszę braterstwa, prorok pański Jeremiasz wspomniał w 13 rozdziale, a 16 wersecie takie słowa. Dajcie Panu Bogu swemu chwałę, pierwej, niż by ciemności przywiódł, a pierwej, niż by się obraziły nogi wasze o góry ciemne i czekalibyście światłości, ale Bóg obróciłby je w cień śmierci i przemieniłby je w zaćmienie. Tu prorok mówi, żeby dać chwałę Panu Bogu wcześniej, zanim by nasze nogi obraziły się o góry ciemne. Wielmy sługa, kiedy komentuje te słowa, mówi, że nazywa je o góry szatańskie, który chce właśnie z swojej strony przedstawić coś innego, nie to, co przedstawił nam nasz Pan, nie tą drogę, ale drogę tą, którą by On nas chciał poprowadzić. I tu musimy być bardzo ostrożnymi. Proszę Państwa, wiemy o tym, że niektórzy apostołowie, chcąc być bogatymi, poprzebijali się, to jest, wieloma boleściami. I dlatego to, co obiecuje, to jest ten, który zwiódł pierwszą parę ludzką. To jest to, że może nam dać pewne rzeczy na tej ziemi, ale przez to możemy utracić wszystko inne. Proszę Państwa, te góry, o których mamy na uwadze, znaczy góry, te, które są na tej ziemi jeszcze, czyli królestwa, psalmista wspomniał w psalmie 97 na 5 wersecie, że te wszystkie góry rozpłyną się jako wosk. Wszystko to musi się rozpuścić, gdy Pan zacznie sprawować tę swoją władzę. I wszystko to widzimy, gdy Pan, a to jest przed po raz drugi, to wszystko się rozsypuje. To się nie da w dalszym ciągu tego utrzymać. Ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę w dalszym ciągu na naszą wspinaczkę. Więc idąc w góry, musimy pamiętać o wielu rzeczach. To znaczy, przede wszystkim musimy mieć dobrego przewodnika, że nikt z nas nie może iść sam. Dobrego przewodnika to my mamy. Tylko, że musimy się go bardzo blisko trzymać. Wiemy o tym, że mamy wspaniałego przewodnika, jakim jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On utorował drogę i chce nas prowadzić tą drogą. Coś więcej, że idąc w góry, tak jak literalnie, tak samo w znaczeniu duchowym, nie można iść pojedynczo, ale w grupie. Bo pojedynczo nikt nie będzie w stanie wspiąć się, to jest na szczyt. Tam zachodzi potrzeba wzajemnej pomocy i musimy być razem, chcąc sobie pomagać. Tak samo Pan Jezus wspomniał, tak jak modlił się Dawid o światłość, ażeby ona go mogła zaprowadzić, tak wiemy, że Pan Jezus wspomniał, jam jest światłość świata. Proszę Państwa, jeśli będziemy bardzo blisko naszego Pana, będziemy korzystali z tej światłości. Jeśli tylko pozostaniemy gdzieś w tyle, lub co gorsze, będzie nam się wydawało, że Pan nas za wolno prowadzi i będziemy go chcieli wyprzedzić, więc znów pozostaniemy w ciemności, gdyż Pan utorował tak drogę, żebyśmy mogli iść, ale iść zawsze za Nim. Nie możemy go nigdy wyprzedzić. Tak samo, to jest wspomniane, że Chrystus jest tym, który powiedział, że gdy będzie podwyższony od ziemi, pociągnie nas wszystkich do siebie. Proszę Państwa, i tu jest potrzebna taka linka. Linka łączności z naszym Panem. I proszę Państwa, o tej lince musimy nie zapominać, bo w dalszym wędrówce, wspinaczce, po górach, ta linka będzie nam bardzo potrzebna. Bo dojdziemy do takich miejsc, gdzie nie będzie po czym się wspiąć wyżej i tą linkę gdzieś będzie trzeba zarzucić, aby się po niej wspiąć. Dlatego ona nam będzie bardzo potrzebna. Pan Jezus również wspomniał, że On jest drogą, prawdą i żywotem. A więc tylko tą drogą, postępując zgodnie z prawdą przez Niego głoszoną, możemy otrzymać żywot wieczny. A więc mamy naśladować, a to jest ściśle Jego stóp. Gdybyśmy kiedykolwiek, w jakimkolwiek tylko kierunku zboczyli z tej drogi, jest to wielkie niebezpieczeństwo. Apostoł Święty Piotr wspomniał w pierwszym liście, w drugim rozdziale, i 21 wersecie, gdzie mówi tak: albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. Proszę Państwa, to jest ważna rzecz, by naśladować ściśle stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc z tej drogi nie możemy nigdzie, w żadnym kierunku zboczyć. Musimy się upewnić, czy stawiam stopę w ślady Jezusa, bo inaczej może się skała oberwać i jest wielkie niebezpieczeństwo. Nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby cośkolwiek zmienił drogę. kto kiedyś chodził po górach, to wie o tym, że jest tak bardzo ważnym iść zgodnie z wytyczonym szlakiem i niejednokrotnie nie można nawet jednego kroku w którymkolwiek kierunku uczynić, który nie jest wskazany przez przewodnika. Swego czasu miałem możliwość właśnie znajdować się w górach i tam w obserwatorstwa, gdy byliśmy całą grupą z jednym z kursów młodzieżowych, i gdyby nie to, że wszyscy byli tak zdyscyplinowani, że nikt nie śmiał w jakimkolwiek kierunku, a to jest udać się sam, że wszyscy musieli iść tylko tak, jak szedł przewodnik, więc było takie niebezpieczeństwo nawet, że jeden krok zrobiony w prawo czy w lewo, to była przepaść około 800 metrów, a więc niebezpieczeństwo bardzo wielkie. Tak samo ja myślę w znaczeniu duchowym. Jeśli byśmy udali uczynienie chociaż jeden krok w niewłaściwą stronę, więc jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo upadku i dlatego musimy się bardzo trzymać ściśle tego, co zostało wyznaczone, ta droga utorowana przez naszego Pana. I dlatego wspominam, że jeśli byśmy nie widzieli śladu, a to jest mistrza, śladu naszego wodza, to nie możemy postawić jednego kroku nawet, nie upewniając się przed modlitwą, że będzie to właściwy krok, krok ten, który uczynił przed nami w tą samą stronę, w tym samym kierunku uczynił nasz Pan. I tej pewności nie mamy, nie możemy postawić żadnego kroku. Coś więcej. Idąc w góry, musimy sprawdzić swoje zdrowie. Tak jak w znaczeniu literalnym, tak tym bardziej w znaczeniu duchowym. Są pewne wady, które nie pozwalają na wspinaczkę po górach. Tak jak wada serca, jeśli ktoś będzie również chromy, tak samo ktoś będzie miał słaby wzrok lub słaby słuch, nie nadaje się do wspinaczki po górach. Tak samo i w znaczeniu duchowym. Co to znaczy? Ktoś idzie za Jezusem, czyli wspina się, a oglądałby się nazad, za rzeczami opuszczonymi, za wygodami nieraz na szerokiej drodze, taki cierpi na wadę serca. I idąc właśnie nad przepaścią ziemskiego powodzenia, może runąć w dół zarozumiałości i pychy. A więc nigdy nie może oglądać się nazad. Nigdy nie może tęsknić za rzeczami opuszczonymi, bo to by znaczyło, że jego serce tam jednak zostało do czegoś jeszcze przywiązane. Więc byłaby to wada serca, która nie pozwoli się wspinać po górach. Tak samo wada wzroku. Wiemy o tym, że chrześcijanin jest przypodobany do orła, który ma wspaniały wzrok. Nie chodzi o nasz literalny wzrok, ale chodzi o ten duchowy wzrok, którym potrafimy zauważyć, rozpoznać bardzo daleko, że nie tylko widzimy, tak jak może wszyscy ludzie dzisiaj widzą, wielkie niebezpieczeństwa grożące światu. My je też widzimy. Ale nasz wzrok musi przeniknąć te niebezpieczeństwa, które grożą światu, a widzimy poza tym wspaniałość Boskiego Królestwa Nadchodzącego. I dlatego mamy wspomniane, że gdy się to zacznie dziać, to mamy nie opuszczać, ale podnosić nasze głowy. Bo modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje, a wiemy, że ucisk musi poprzedzić Królestwo Boże. I skoro przychodzą pewne uciski, przychodzą pewne chwile, które jest trudne i ciężkie, to znaczy, że Królestwo jest coraz bliżej. I gdybyśmy mieli ten słaby wzrok, to byśmy mogli zwątpić, tak jak wszyscy inni ludzie, i począć razem z wszystkimi szemrać, jak szemrze dzisiaj narzeka cała ludzkość. My sobie często wspominamy, nie będę szemrał ani narzekał, cokolwiek jego opatrzność raczy na mnie dopuścić. Ale jak to wygląda w życiu, to sobie tylko sami możemy na to odpowiedzieć. Dlatego jeśli czasem nasz wzrok zaczyna nas zawodzić, to mamy wspomniane ostrzeżenie. Bo to znaczy, że coś może za dużo zaczynamy o sobie myśleć, albo też wydaje nam się, że myśmy już tak wielce urośli i daje nam ostrzeżenie święty Jan Objawiciel w 3 rozdziale, a szczególnie w 18 wersecie. Powyżej wspomina, wiemy, że jest to napomnienie do tego obecnego okresu czasu, okresu laodycejskiego, a więc ostrzeżenie jest odnośnie stanu letniego. Ja myślę, że taki stan jest stanem najbardziej, to jest niepochlebnym, najbardziej niebezpiecznym, ale tu mówi, że jestem bogaty, zbogaciłem się, a niczego już nie potrzebuję. Ktoś powie, ja już tyle razy przeczytałem Biblię, tyle razy przeczytałem wszystkie wykłady Pisma Świętego,
I jeszcze się mam ciągle uczyć?
Proszę Państwa, my wiemy o tym, że chociażbyśmy znali na pamięć i Biblię, i wszystkie wykłady Pisma Świętego, to już jesteśmy na górze? Proszę Państwa, teraz dopiero się zaczyna praca, by wprowadzić to w życie. A więc nie wystarczy, że wiedza, żeśmy zdobyli wiedzę, ona jest konieczna, ale teraz musimy to wprowadzić w życiu naszym na co dzień, aby tak prowadzić swoje życie. Natomiast badanie, jak wiemy, a nie wprowadzanie jego w czyn, jest gorszym niż marnowanie czasu. I dlatego tu jest wspomniane, że gdyby taki stan zaistniał, mówisz, że jesteś bogaty, zbogaciłem się, niczego już nie potrzebuję, a nie wiesz, że właśnie wtedy jesteś biedny, mizerny, ubogi, ślepy i nagi. Lecz to jeszcze nie znaczy, że już wszystko stracone. Więc mamy doradę wspomnianą. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony i żeby się nie okazywała sromota nagości twojej, a oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Proszę Państwa, tu pokazane jest odnowienie naszego poświęcenia, naszego ofiarowania. Wtedy będziemy mogli znów z powrotem w dalszym ciągu to jest widzieć. A więc proszę Państwa, oczy, nasz wzrok jest konieczny, byśmy mogli dostrzec ślady naszego przewodnika, ślady Jezusa Chrystusa. Do tego potrzebny nam jest słuch. Więc słuch jest znów rzeczą konieczną dla nas, gdyż nasz Pan jest tym, który nigdy nie będzie krzyczał. Poza tym wiemy o tym, że w górach istnieją pewne przepisy, że w górach nie wolno wydawać okrzyków, nie wolno krzyczeć. Jest to niebezpieczeństwo obsunięcia się lawin i tam żaden, to jest przewodnik, ani żaden nie powinien wydawać żadnych okrzyków. Pan Jezus jest również tym, który on nie krzyczy na tych, którzy za nim idą, a więc jeśli on jest pasterzem, to nie krzyczy na swoje owce. Ale mamy wyraźnie wspomniane, może sobie przypomnijmy tą myśl, że on jest tym, który z imienia wywołuje. Zauważmy. Ewangelii według świętego Jana, 10 rozdział, a szczególnie 4 i 5 werset. A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. Ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Wypuści owce i idzie, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Proszę Państwa, często może powstają takie pytania. Czy rzeczywiście rozpoznaliśmy głos naszego Pana, czy czasem nie idziemy za różnymi innymi głosami? Wielu ludzi stawia pytania. A skąd wy wiecie, że ta droga, którą sobie obraliście, to jest ta droga za Jezusem? Jak? Mamy pewność czy nie? Że droga, którą obraliśmy, to jest ta droga, która nas prowadzi na górę pańską do pańskich przybytków. Jak możemy udowodnić to, że na takiej drodze się znajdujemy? Widzimy, że głos onego dobrego pasterza, może sobie przypomnijmy jedną jeszcze myśl, że głos tego dobrego pasterza to jest tak harmonijny, tak dźwięczny, że żadne inne głosy nie mogą być do niego podobne. W jednym komentarzu Manny, to jest 9 lipca, jest właśnie taka myśl wspomniana, dosłownie przed chwilą odczytany. Głos dobrego pasterza składa się z różnych dźwięków, połączonych w taki sposób, że inne nie są wcale i nie mogą być tak połączone. Jego głos daje harmonijny oddźwięk sprawiedliwości połączonej z dźwiękiem miłości, a całość nastrojona miłością i mocą. Inne teorie, plany i wynalazki ludzkie i diabelskie nie posiadają tak harmonijnego dźwięku jak zwiastowanie wielkiego pasterza, który zwiastował nam przez swego Syna. Co więcej, kiedy prawdziwe owce słyszą głos dobrego pasterza, czują się zadowolone, czują zadowolenie ich pragnień. Czy jesteśmy zadowoleni na tej drodze, których co innego nie mogło zadowolnić? Nie ma dla nich więcej innego głosu lub dźwięku. przez które miałyby być pociągnięte, to jest przez różne teorie i wynalazki ludzkie. Wszystkim dadzą odprawę słowami: Jezus mnie zadowolnił, Jezus jest moją własnością. A więc ten harmonijny, a to jest głos, jest tak bardzo ważny. Proszę Państwa, niekiedy właśnie gdy nas ludzie pytają, skąd mamy pewność, że jest tak, a nie inaczej, że tą, a tą naukę należy tak rozumieć, a nie inaczej. Każdą naukę, którą chcemy przyjąć, to ją sprawdzamy, żeby ona była harmonijną, sprawdzamy ją na podstawie czterech przymiotów boskiego charakteru. I wtedy, jeśli się ta nauka nie zgadza z którymkolwiek, chociażby z jednym przymiotem boskiego charakteru, to nie jest nauka pochodząca od onego dobrego pasterza. A więc może taką drastyczną naukę. Wiemy, że te cztery przymioty boskiego charakteru to jest sprawiedliwość, moc, mądrość i miłość. I jakakolwiek nauka, gdyby się zgadzała nawet z trzema przymiotami, a nie zgadzałaby się z jednym, to nie jest nauka Boża. I dlatego taka może drastyczna nauka, jak na przykład nauka o piekle. No wiemy, że ktoś powie, że zgadzałaby się z mocą Bożą, bo Bóg jest mocny i potrafiłby to zrobić. Ale już się nie zgadza ze sprawiedliwością. Bo wiemy, że to byłoby niesprawiedliwe, żeby Pan Bóg ukarał człowieka w taki sposób, że przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat człowiek ten grzeszył, a później przez całą wieczność był męczony. To już jest, wiemy, że jest z góry jest niesprawiedliwe, nawet według po prostu naszych zrozumowań. No ale już, gdybyśmy chcieli spogodzić to z nauką, raczej z cechą charakteru, jaką jest miłość, no więc to już się z tym przymiotem już się w ogóle nie zgadza taka nauka. Dlatego każdą naukę, którą przyjmujemy, żeby być pewnym, że jest to nauka pochodząca od Boga, więc tą naukę sprawdzamy na podstawie tych wspomnianych czterech przymiotów boskiego charakteru. A więc, proszę Państwa, teraz mamy wspomniane, że On, to jest On dobry pasterz, mówi dalej, że On jest imienia woła i wywodzi je. Proszę Państwa, my wiemy, że każdy z nas tak się czuje, że Pan Bóg kiedyś stanął na drodze naszego życia, że nas zawołał, że nas zaprosił, skorzystaliśmy z tego wspaniałego zaproszenia. A Pan, mówi apostoł, że zna, którzy są Jego. Pan zna i dlatego jest z imienia wywodzi. Proszę Państwa, te owce, o których jest wspomniane, gdy mówi wypuści, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo one patrzą na wzór, jaki jest wystawiony w Jezusie Chrystusie. Tak jak apostoł wspomniał, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawienia sobie radości podjął krzyż, zgadziwszy samotę, ale usiadł na prawicy stolicy Bożej. Dlatego jeśli patrzymy, chcąc patrzeć na wystawiony wzór w Jezusie Chrystusie, więc musimy mieć naszego Pana przed sobą. Dlatego mówi, że owce idą za nim. Nie wyprzedzają, ani też nie schodzą w żadnym kierunku, muszą iść bezpośrednio za nim. A psalmista wspomina, że paszy im, to jest nie odmawia. Jeśli idziemy za nim, nam niczego nie będzie brakowało. Tak mamy wspomnienie apostołów, że gdy chodzili z Jezusem, to im niczego nie brakowało. A więc, czy chcemy naprawdę iść za Panem? On nas chce prowadzić. On nam wytyczył drogę. A więc, czy chcemy Go naśladować? Te, mówi owce, słuchają Jego głosu, tego cichego głosu. Za cudzym nie idą. Nie znają, nie rozumią tego głosu, głosu obcy. Pan Jezus wspomniał, że jest drzwiami, drzwiami też tej nowej owczarni. A więc, żeby wejść, można tylko przez zupełne ofiarowanie się. Przez zupełne to jest poświęcenie. Jak apostoł wspomina, proszę was, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest pełni rozumną służbę waszą. Tylko w ten sposób można wejść na tą wspaniałą drogę, by, a to jest iść za Jezusem. Owszem, Pan Jezus tam wspomniał, że jeszcze ma i drugie owce, które nie są w tej owczarni, i te również kiedyś przywiedzie i głosu Jego będą słuchały. Ale te, które dzisiaj skorzystały z tego wspaniałego zaproszenia, dziś możemy właśnie czuć się tak wielce szczęśliwymi. Ale żeby dzisiaj można było iść za Jezusem, ktoś powie, czy Pan Jezus nie mógł zaprosić wszystkich, żeby dzisiaj poszli? Pan Jezus nie wyróżniał, nie robił różnicy. Powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, ale którzy spracowani i obciążeni. Ja wam sprawię odpocznienie. Ale pamiętamy, że kiedy chodził po ziemi, to też jakoś się nie bardzo interesował wszystkimi, ale interesował się jednostkami. Na przykład tłumy ludzi szły za nim, a Pan Jezus spojrzał, że tam na drzewie figowym siedzi Zacheusz. I jak gdyby się nie interesował tymi tłumami wokoło niego, ale mówi: Zacheuszu, stąp z drzewa, bo ja dzisiaj chcę być u ciebie w twoim domu. Proszę Państwa, zauważmy. Dlaczego się zainteresował tym jednym człowiekiem, chociaż tłumy były wokoło niego? Proszę Państwa, znów bardzo ważna rzecz. Że Zacheusz tak bardzo pragnął widzieć Pana, że wspiął się na drzewo, oderwał się od ziemi, od ziemskich zajęć, żeby mógł naprawdę zobaczyć Chrystusa. I dlatego takich Pan Jezus wzywał do siebie. I my również, jeśli rzeczywiście się wspięliśmy nieco wyżej, dlatego się wspinamy na tą wspaniałą górę, bo chcemy być wyżej, by naprawdę widzieć Pana Jezusa. Dlatego się interesuje Pan Jezus tymi, którzy w taki sposób się wspinają, są wyżej od wszystkich innych. Natomiast przywiązani do ziemskich rzeczy, Pan Jezus jak gdyby ich nie zauważa. I aczkolwiek tłumy chodziły za nim, a on jednak zainteresował się szczególnie tym, jak możemy powiedzieć, małym człowieczkiem, bo był niskiego wzrostu, który jednak wszedł na drzewo, ażeby też zobaczyć Pana Jezusa. Czy my zawsze słuchamy? Proszę Państwa, jest to bardzo ważna rzecz. Słuch. Czy zawsze słuchamy tego, co Pan Jezus do nas mówi? Pan Jezus mówi różnymi sposobami. Pan Bóg również jest wspomniane, że częstokroć i wieloma sposobami mawiał Bóg. Żyjemy w szczególnym okresie czasu, gdzie Pan Bóg za pośrednictwem naszego Pana wspomniał, że miał również postanowić sługę, który miał wydać pokarm na czas słuszny. Czy my nigdy nie występujemy przeciwko Panu? Czy słuchamy Jego głosu, by nie występować przeciwko Panu? Pamiętamy, że kiedyś Saul z Tarsu to był tym, który wystąpił przeciw Panu, bo tak wynika z słów, jakie Pan wspomniał. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A jak? Pana prześladował Saul? Prześladował braci. A więc to, co czynił braciom, to znaczy, że czynił też Panu. Ale proszę Państwa, czy my nigdy nie występujemy przeciwko Panu w taki właśnie sposób? Czy czasem nie występujemy przeciwko braciom? Czy czasem nie występujemy przeciwko również temu słudze, o którym Pan Jezus wspomniał, że miał wydać pokarm na czas słuszny? Którego Pan postanowił nad czeladzią? Proszę Państwa, pokarm, jak wiemy, jaki Pan podał przez wiernego sługę, ale znów słyszymy zdania. To wszystko było dobre, ale wtedy, kiedy to było wydane, a dziś jakoś, jak gdyby to już było, to jest mniej ważne. Czy nam się uprzykrzył ten pokarm? A więc widzimy, że musielibyśmy się tak udać, jak Żydzi w poszukiwaniu przepiórek, a to wiemy było dla nich bardzo wielkim, to jest niebezpieczeństwem. A więc nie będziemy szukali jakiegoś nowego, specjalnego pokarmu, bo na tej drodze, którą idziemy, na tej, którą utrował Pan Jezus, mamy wspaniały pokarm, więc chcemy się nim karmić. Dlatego jest nam potrzebny dobry słuch, by zawsze słyszeć głos naszego Pana. Ten głos to nie musi być takim, jak był względem Saula, że bezpośrednio Pan się odezwał. Bo ten głos może być głosem brata, głosem siostry, którzy zauważają, że czasem zaczynamy gdzieś schodzić z drogi, z tej drogi, która prowadzi właśnie na ten wspaniały szczyt i ktoś nam chce pomóc. Ale my niekiedy sobie myślimy, co mi będzie ktoś tłumaczył? Przecież ja dobrze wiem. Ja wiem, gdzie idę. Ja wiem, jaki jest cel mojej podróży. I wtedy są te właśnie niebezpieczeństwa, że nie chcemy posłuchać tego, co Pan Bóg do nas przemawia za pośrednictwem niekiedy też różnych braci, czy też swojego, też świętego słowa, tej świętej księgi. A więc, proszę Państwa, słuch jest rzeczą tak konieczną. Coś więcej. Wspomnieliśmy sobie, że nie może się wybrać człowiek, będąc chromy. Ktoś, kto by utykał, jak gdyby na jedną nogę. I tak samo w znaczeniu duchowym. Kto to jest chromy? Wiemy, że przede wszystkim ten, kto ma wiarę, ale nie ma uczynku. I dlatego tak wygląda droga chrześcijanina, ta wspinaczka. Jeśli byśmy posiadali wiarę, ale nie posiadali, po prostu nie potwierdzili tego uczynkami, więc ta wiara byłaby bez znaczenia, to jest przed Bogiem. Tak właśnie wspomniał apostoł święty Jakub w 2 rozdziale, a w 14 wersecie. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by kto rzekł, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał, i dlatego ona wiara może zbawić? I daje dowód, jako potwierdzenie, że Abraham, zanim mógł być przez Boga uznanym, przyjemnym, usprawiedliwionym, dlatego mówi, że ale chcesz li wiedzieć o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków martwa jest? Abraham, ojciec nasz, i zanim jest uczynków usprawiedliwiony, jest, gdy ofiarował Izaaka, syna swego na ołtarzu, widzisz, iż wiara wspólnie robiła z uczynkami jego, a z uczynków wiara dopiero doskonałą się stała. Dlatego chcąc wspinać się na tą górę, czyli do tego wspaniałego królestwa, jest nam konieczna, to jest i wiara, i uczynki. Wtedy dopiero możemy rozpocząć tą wspaniałą podróż na wspomniany szczyt. Coś więcej. Proszę Państwa, idąc w góry, musimy być wyposażeni w odpowiednią odzież i żywność. Bo tam nam nikt tego nie będzie dawał. A więc musimy być wyposażeni w to, co nam jest niezbędne, ażebyśmy mogli się wspinać tam gdzieś już po tych nagich, gołych też szczytach, skałach górskich. Podobnie jest i w znaczeniu duchowym. Wiemy o tym, jak apostoł wspomniał, i nie będą trzeba zaraz, jest to znane, w liście do Efezów, 6 rozdział, że mamy przywdziać na siebie zupełną zbroję Bożą. Proszę Państwa, poszczególne jej części, to byłby oddzielny temat. Ale musimy na siebie przywdziać zupełną zbroję Bożą, chcąc, abyśmy mogli odeprzeć wszystkie ataki i niebezpieczeństwa, jakimi się spotkamy. Nie możemy żadnej części zbroi pozostawić albo uznać ją za mniej ważną. Związką wszystkich tych części, jak apostoł nam tłumaczy, miała być modlitwa. A więc żadnej pracy, żadnej czynności nie możemy wykonać bez modlitwy, bez uprzedniego upewnienia się, czy jest to zgodne, a to jest z wolą Pańską. Ale proszę Państwa, coś więcej. Mamy być przyobleczeni tak mocą z wysokości. Czyli tu jest pokazane nasze zupełne poświęcenie, zupełne ofiarowanie się, inaczej nie będziemy w stanie, a to jest wspinać się po tych wspaniałych górach. Już kiedyś było powiedziane do narodu izraelskiego, wspomniane w 3 księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, a 7 i 8 werset, przecież poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bo ja Pan, Bóg wasz, a strzeżcie ustaw moich i czyńcie je, jam Pan, poświęcający was. Pokazane dwie części poświęcenia. Jedna z naszej strony, że mamy się poświęcić, czyli że mamy się oddać na specjalną służbę. Mówi, że poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, jam Pan Bóg wasz. A teraz, jeśli mówi, strzec będziecie ustaw moich w tym poświęceniu i czynić je, to ja Pan poświęcę was. A więc od naszej strony jest wymagane zupełne oddanie się Bogu, następnie w naszym życiu przestrzeganie Jego ustaw, Jego życzeń, co Pan Bóg sobie od nas życzy, wykonywanie tego wszystkiego, a wtedy Pan poświęci nas. Dopiero wtedy zostaliśmy jak gdyby upoważnieni do dalszej spinaczki. Proszę Państwa, teraz u podnóża wysokich gór jest tak pięknie. Wspaniałe drzewa, płynące strumienie, ludzie tu osiedleni, aż nęci wszystko, aby tutaj zostać z nimi. Po co się wspinać na te nagie, kamieniste szczyty gór? I tu niekiedy ludzie, właśnie przyglądając się na nas, jesteśmy uważani za dziwaków. Bo faktycznie, mówią, czego ci ludzie szukają? Czy im tu jest źle na tej ziemi? Przebaczeństwa, my jednak często śpiewamy sobie te wspaniałe pieśni. Nie dla mnie skarby świata tego. Choć piękne doliny i góry są twe, to jednak niebiańskie wyżyny, to jest pragnienie me. I to nam dodaje siły. A że jednak nie pozostajemy tutaj. Że ciągle nas coś ciągnie tam na te wspaniałe szczyty. Ciągle nas coś ciągnie tam do góry. Tam do Ojca. jeśli czujemy się, że jesteśmy Jego dziećmi. A więc te niebiańskie wyżyny. Dalej, są jeszcze wspaniałe lasy. Lecz znów nie możemy zbaczać ze szlaku wytyczonego, utorowanego przez naszego Pana, bo na tej drodze Pan obiecał, że nas będzie ochraniał. Jeśli zboczymy z tej drogi, to tam, w gęstwinie lasu, mogą być wilcy okrutni. Tak jak w znaczeniu literalnym, tak samo i w znaczeniu duchowym. Więc nie możemy zbaczać z drogi. Tak długo jesteśmy pod ochroną Pańską, jak długo idziemy tą drogą, którą Pan Jezus utorował. Jeśli z tej drogi zboczymy, więc wtedy nie mamy ochrony, bośmy sami odeszli z drogi, która została utorowana. A więc teraz kończą się już wspaniałe lasy. Jeszcze może tam trochę, jak to w górach bywa, kosodrzewiny, która już, jak wiemy, na nic się nie nadaje prawie, tylko na ogień, tak jak latorość winnego krzewu. Ma przynosić owoce, ale sama latorość się na nic prawie nie nadaje. Dalej pasą się jeszcze na zboczach gór, to jest owce. I tu Pan znów chce coś do nas powiedzieć. To, co psalmista wspomniał w psalmie 23, Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mnie, a do wód cichych prowadzi mnie. Ale proszę obywatelstwa, czy Pan nas będzie karmił? Tu psalmista wspomniał, że Pan jest pasterzem moim, na paszach zielonych postawił mnie. A więc Pan nam dał wspaniałe pasze. Żyjemy w takim czasie, jak już wspomniałem, że mamy tyle wydań, tłumaczeń Biblii, mamy tyle komentarzy, mamy tyle nauki wydanej względem czasu, ale gdybyśmy mieli wszystkie tłumaczenia Biblii, gdybyśmy mieli wszystkie tomy, wszystkie straże, wszystkie artykuły, to już wystarczy, jeśli to mamy w naszych domach? Proszę obywatelstwa. Ktoś może posiadać to wszystko i może umrzeć duchowo z głodu. A więc coś nam do nas dopiero potrzeba. Tak samo niekiedy jesteśmy na nabożeństwie, na konwencji i słyszymy różne odczucia od wracających z konwencji. Jedni wracają zbudowani, uradowani. Wyrażają się, że tak jak akumulator zostali podładowani, aby teraz znów świecić wśród tych ludzi, którzy się stykają na co dzień. A inni mówią, no przecież tam nic ciekawego nie było. Szkoda było je. Dlaczego są takie różne odczucia? Byliśmy wszyscy na jednych i tych samych paszach. Jedni są szczęśliwi, zadowoleni, uradowani. Inni niczego specjalnego tam nie widzieli. A więc widzimy, że potrzeba nam jest apetytu. Pan nas postawił na zielonych paszach. Mamy tyle wspaniałego pokarmu, ale teraz od nas będzie zależało, czy my się nim będziemy karmili. Wspominaliśmy sobie wczoraj, że rzeczywiście, jeśli nas będzie interesowała Biblia, będzie nas interesowało to, co Pan Bóg sobie od nas życzy, będziemy się tym budowali, będziemy tym wzrastali. No ale jeśli ponad to wszystko będzie nas interesowało coś innego, więc będziemy na to spędzali czas, a tam nie znajdziemy żadnego pokarmu dla ducha. I dlatego, proszę obywatelstwa, jak ważną jest rzeczą to, o czym my rozmyślamy, to, czym my się zajmujemy na co dzień w naszym życiu. A więc Pan jest moim pasterzem. Pan dał mi wspaniałe pasze. Tylko Pan mi nie będzie tego wkładał do ust. Ja muszę to zdobyć. Ja muszę się tym sam karmić. Dlatego to jest zależne właśnie od nas samych. I to nie jest miejsce, to jest już pobytu, że mamy tutaj pozostać. Nie. Mamy się nakarmić. Ale droga w dalszym ciągu jest przed nami. Więc nie możemy czuć się zadowoleni, że teraz już mogę odpocząć, bo już tyle zrozumiałem, już tyle wiem. Nawet słyszałem swego czasu takie zdanie, o, ja kiedyś to się najeździłem po konwencjach, na nabożeństwa, no ale teraz to już należałoby usiąść i odpocząć. Trzeba teraz trwać. Jedna rzecz bardzo ważna. Tak jak we wspinaczce po górach jest zakaz, kto się wspinał, to wie o tym, jest zakaz, że gdyby ktoś w czasie wspinaczki, może będąc bardzo zmęczony, a chciałby usiąść, to przewodnik natychmiast poderwie go na nogi, bo nie wolno sobie usiąść. Jest niebezpieczeństwo, człowiek ten jest rozgrzany i nawet literalnie miał na uwadze w górach, gdyby się zatrzymał i usiadł na chwilę, jest niebezpieczeństwo w ogóle zakrzepu krwi w żyłach i człowiek ten się może nigdy więcej nie podnieść. To nie przewodnik jest okrutny. To takie są prawa. I tak samo jest w znaczeniu duchowym. To nie to, że ktoś powie, no ja się już zmęczyłem, ja już mam dosyć, teraz sobie usiądę. To nie. Nie ma, na drodze chrześcijanina wiemy, że nie ma urlopów, nie ma tego, że ja sobie teraz usiądę, bo ja już jestem zmęczony. Chrześcijanin, naśladowca Chrystusa, on się nie męczy. Ktoś powie, jak to możliwe? Tak, może się męczyć nasze ciało, będziemy zmęczeni, utrudzeni, ale to nowe stworzenie, które się dopiero w nas rozwija, jako ten pierwiastek w nas będący, jak apostoł Piotr nazywa, ten wewnętrzny, skryty człowiek, on się w nas dopiero rozwija i dlatego im będziemy się więcej karmili, tym on będzie się więcej rozwijał. I dlatego on się nie starzeje jeszcze. Przecież jeszcze nie nastąpiło narodzenie. A więc musimy go ustawicznie karmić. Więc nie możemy się zatrzymać. A to są na pewno doświadczyli. Zresztą znam wiele przykładów z życia odnośnie tych, którzy tak się nieco na drodze zatrzymali. Pamiętam jedną niegdyś siostrę, no później odeszła od braci, odeszła od zboru, bo jak tłumaczyła się niektórym, ma córki, które musi wydać. A tam to by się córki nie wydały. Proszę Państwa, jeśli ktoś ma taki cel, a to jest w życiu, i oczywiście, mówi, że ja później, gdy córki wydam, to wrócę do was z powrotem. Proszę Państwa, przecież to nie chodzi o nas, że ma wrócić do nas z powrotem. To chodzi o jej własne zbawienie. Ale pamiętam, ktoś wtedy tak powiedział tej jeszcze wtedy siostrze, bo to było zanim jeszcze została wyłączona. Siostro, ty chcesz tak zrobić? Chcesz odejść teraz od Pana, odejść od braci, bo chcesz córki oddać diabłu, a potem chcesz przyjść i wrócić i służyć Bogu. Proszę Państwa, no i tak się też stało. Nie tylko, że córki oddała, ale i sama nigdy więcej nie powróciła. Zatrzymanie się właśnie na drodze jest tak wielkim niebezpieczeństwem, że rzeczywiście powrót z powrotem na drogę poświęcenia jest często wręcz niemożliwy. Właśnie powstaje ten zakrzep, a to jest krwi w żyłach i tak samo w znaczeniu duchowym. Że już więcej człowiek taki nie jest w stanie podźwignąć się, podnieść. Później sobie myśli, no kto wie, jakby teraz bracia na mnie popatrzyli. Ale proszę Państwa, idąc dalej, wspinając się w te wspaniałe szczyty, coś zauważamy dalej. Tutaj są jeszcze źródełka górskich potoków, które pasterz doskonale zna. I właśnie taka owca, która by się oddalała, jest znów w niebezpieczeństwie, bo nigdy nie możemy nic uczynić na własną rękę. Tak samo i tutaj jest jeszcze niebezpieczeństwo, że chociaż może minęliśmy już te wielkie lasy, jest niebezpieczeństwo, że tam z niżej położonych lasów mogą jeszcze ci wilcy okrutni dostawać się wyżej, ażeby ściągnąć z powrotem tych, którzy się ociągają. My wiemy o tym, że w narodzie żydowskim, szczególnie w podróży, to też, jeśli Pan Bóg karał, bo mam wyraźnie wspomniane, że kiedy Pan Bóg karał tych podróżujących, to kto był najczęściej karany?
Ci, co po tyle.
Ci, co szli po tyle. Jest często wspomniane, że Bóg ukarał tył obozu. Proszę Państwa, dlatego jak ważną jest rzeczą, że myśmy nigdy nie powinni zostawać w tyle. Że mamy się starać zawsze, aby być jak najbliżej Pana. Nie w tyle. Bo to są ci, jak często może są określani takim mianem maruderów. I idąc za naszym Panem, jest niemożliwe, by się gdzieś ociągać, na coś czekać, bo chcemy być bardzo blisko Pana, tak jak to był zawsze ten miły, to jest uczeń Jan. Apostoł Święty Paweł wspomniał w drugim swoim liście do Koryntian w 11 rozdziale, a 13 werset, albowiem takowi fałszywi apostołowie są robotnicy zdradliwi, którzy się przemieniają w apostoły Chrystusowe. A nie dziw, bo i szatan sam przemienia się w anioła światłości. Niewielka wtedy, jeśli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich. A więc niebezpieczeństwo pozostawania, bo tam możemy się przyłączyć do tak zwanych fałszywych robotników, robotników zdradliwych. Niebezpieczeństwo zupełnego, kompletnego odpadnięcia. I po co? Tyle wynałożonych trudów. Teraz, idąc dalej, tu może nie ma już spiekoty. Jest może przyjemny cień, a tu jest drzew, ale niestety na odpoczynek nie jest jeszcze czas. Nie możemy na tej drodze, jak już wspominałem, usiąść i zatrzymać się. Tam w słońcu jest jeszcze pasza dla owiec, ale to nie jest miejsce pobytu. Tak samo wiemy, że Pan nam zezwala na wspólne spotkania się, ale to nie po to, żeby sobie już spokojnie usiąść. Po to, aby napierać właśnie tego wspaniałego pokarmu, by przywdziewać na siebie tą zupełną zbroję Bożą. Bo przyjdzie czas, gdzie nie będziemy mogli i nikt nam nie będzie mógł dopomóc. Musimy przejść pewne chwile, gdzie musimy sami coś udowodnić. Tak jak Pan Jezus, na pewno się ostatnio zastanawialiśmy nad tym, Pan Jezus przechodził takie chwile, gdzie był opuszczony przez wszystkich. I wtedy musiał sam udowodnić, że jednak jest w społeczności z Bogiem. Musiał sam udowodnić, że pomimo opuszczenia przez wszystkich, że potrafi zaufać też swemu Ojcu. I podobnie to jest z nami. Więc mamy tylko po to wspólne spotkania, by się nakarmić, nabrać sił po to, aby iść dalej i coraz bardziej odważnie w dalszą drogę. Teraz pozostał wspólny cel, żeby zdobyć szczyt. I proszę Państwa, tutaj potrzeba szczególnej koncentracji. Co to znaczy? Teraz liczą się tylko polecenia przewodnika. Apostoł wspomina, święty Paweł, że my od tego czasu nikogo więcej według ciała nie znamy. Czy tak wygląda w naszym życiu? Oto nikogo więcej według ciała nie znamy. Proszę Państwa, a trudności, jakie powstają między nami, nie wynikają czasem z tego, że się za dużo według ciała znamy? Od tego czasu nikogo nie znamy według ciała. Znamy się, że mamy przed sobą jeden wspólny cel, ażeby zdobyć szczyt, wejść na tą wspaniałą górę, czyli do Królestwa. Tutaj musimy chcieć i umieć z sobą współpracować. Proszę Państwa, jeśli nie będziemy chcieli i nie będziemy umieli z sobą współpracować, żaden z nas nie będzie w stanie, ażeby wejść na ten wspomniany szczyt. Co to znaczy? Proszę Państwa, znowu mi się przypomina wspinaczka, o której wspomniałem, gdzie swego czasu wchodziliśmy właśnie w Górach Stołowych na Szczeliniec i gdy byliśmy tam swego czasu w zimie, to gdyby nie współpraca wszystkich, całej grupy 30-osobowej, to by nikt nie wyszedł na szczyt. To byłoby absolutnie niemożliwe. Więc i gdyby ktoś powiedział, no ale ja tego robił nie będę. Każdy wykonywał taką pracę, jaka była mu zlecona i bez żadnego tłumaczenia się, że ja tego nie chcę, ja tego nie umiem, ja tego nie mogę. Każdy wykonywał te polecenia, które były mu dane i dopiero przy takiej współpracy wzajemnej było możliwe, że wszyscy potrafili wejść. Ale jaka była radość, gdy wszyscy tam się dostali. Pamiętam takie pytanie, ktoś postawił, czy... bo ten szczyt nazwany jest nawet na mapie naniesiony jako niebo. Tam takie dojścia są bardzo ciekawe. Przechodzi się przez piekło, przez czyściec. Te nazwy są, chyba to, co chcieli sprawdzić, są umieszczone na mapie. Więc gdy jednak weszliśmy na sam szczyt, który nazwany jest niebem, ktoś postawił pytanie, czy łatwo jest dostać się do nieba. No, wszyscy rozumieli, że było to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. A możliwe tylko dzięki temu, że wszyscy z sobą współpracowali. Dlatego podobnie jest i z nami. Tam wiem, że wtedy każdy chciał się na tym miejscu pomodlić. Proszę Państwa, ja myślę, że każdy z nas, jeśli byśmy w jakikolwiek sposób zaniedbali współpracę, zaniedbali, że mogliśmy coś uczynić, ażeśmy tego nie uczynili, jesteśmy za to bardzo odpowiedzialni. I dlatego my sobie też nie możemy wybierać pracy. Ja bym chciał, ale gdyby mi to było zlecone. Ja bym chciał, ale wykonywać taką pracę. Nie. Każdy z nas, jak wiemy o tym, że zbór jest tym, który również rozporządza pewnymi działami pracy, no ale czasem się zdarza, może zbór kogoś chce wybrać do pewnej pracy, na przykład za diakona, ale ktoś sobie powie, no ale po co mi to? Mi jest tak dobrze. Ktoś inny jest stawiany do usługi jako brat starszy w zborze. Ale on sobie powie, no ale po co mi ten kłopot? Przecież mnie jest tak dobrze. Posiedzieć, posłuchać, skrytykować, jak ktoś tam się w czymś pomyli, co będzie mówił. I to jest bardzo dobrze. Tak, ale proszę Państwa, czy będziemy wtedy duchowo wzrastać? Usiądźmy sobie wszyscy i niech jeden milczy, a wszyscy będą słuchali. Proszę Państwa, zauważmy, czy będziemy mogli duchowo wzrastać. Dlatego, jak jest rzeczą konieczną, by żaden z nas nie wymawiał się z pracy, bo wiemy o tym, że Bóg postanowił we zborze, mówi apostoł, te wszystkie działy pracy, jakie są do wykonania, to Bóg postanowił we zborze. A jeśli Bóg postanowił, a wiemy o tym, że przez głosy braci objawia się wola Boża, wiemy o tym, że Bóg tak sobie życzy, a ja powiem, ale ja nie chcę. Proszę Państwa, jest to bardzo niebezpieczne, bo rzeczywiście Pan Bóg może nas w zupełności odrzucić od siebie. Jeśli nie będziemy chcieli wykonywać Jego poleceń, Jego pracy, jest to rzecz bardzo niebezpieczna. A więc, proszę Państwa, idąc dalej, zauważamy, że teraz już dochodzimy coraz wyżej i tu już nie osłaniają te drzewa albo spiekota słoneczna, albo też zziębnięte skały. I tutaj bardzo ważna rzecz. Teraz nam będzie potrzebna ta linka, o której wspomniałem na wstępie. Bo teraz tą linkę gdzieś będzie trzeba zarzucić. Nie ma się już po czym wspinać. Gołe szczyty, gołe skały, nie ma się po czym wspinać, nie ma się czego chwycić, nie ma na czym stanąć. Trzeba gdzieś tam zarzucić linkę i po niej się wspiąć. Ale teraz rzecz bardzo ważna. Niekiedy może zauważyliśmy, jak ktoś tak na lince zawieszony zawisnął w przestworzu. I teraz ani ręką, ani nogą nie jest w stanie się niczego dotknąć i wisi gdzieś w tych skałach. Nie potrafi się niczego chwycić, tylko ma linkę w swoich rękach i nic więcej. Co wtedy robić? Proszę Państwa, jest to bardzo szczególny stan i w znaczeniu duchowym. Mamy taką linkę łączności z naszym Panem, ale okazuje się, że nie mamy żadnego oparcia ani wśród braci, ani wśród sióstr. Co wtedy robić? Czy rzeczywiście zaniechać, a to jest całości pracy, czy teraz czekać, aż zziębną ręce i wypuścimy linkę i runiemy w przepaść? Proszę Państwa, tu jest rzecz bardzo ważna, że nie możemy zaprzestać pracować. Wtedy właśnie, kiedy tak wisimy, jak gdyby na lince, czujemy się, że nas opuścili bracia. A takie sytuacje, ja myślę, że chyba każdy z nas już przechodził w swoim życiu. Że poczuliśmy się opuszczeni przez wszystkich. Jak gdyby nas nikt nie miłował. Takie sytuacje się zdarzają. I wtedy właśnie jest bardzo możliwy nasz upadek. Gdybyśmy tak pozostali w takim stanie, nic nie czynili, ażeby z swej strony wykazać miłość względem drugich, to rzeczywiście zziębniemy i upadniemy całkowicie. Wtedy mamy, tak jak ten taternik, to ma robić wszystko, aby rozruszać tą linkę i przez to jest możliwe, gdy ją rozrusza coraz więcej, że gdzieś tam się jeszcze chwyci skały. A jeśli by nawet tak nie potrafił, że się nie chwyci, to sama praca, sam wysiłek, żeby ją rozruszać, będzie go trzymał, będzie utrzymywał ciepłotę w nim, a to jest bardzo ważne, że będzie mu ciepło, będzie czynił wysiłek i w porę przyjdzie ratownik i zostanie uratowany. Proszę Państwa, podobnie jest z nami. Gdybyśmy zaprzestali, a to jest pracy, nad swoją własną miłością, to zostaniemy w bezruchu, zziębniemy i runiemy w przepaść. Więc musimy ustawicznie pracować. Apostoł Święty Paweł wspomniał w pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, a w trzecim wersecie mówi tak: bez przestanku, przypominając skuteczną onem wiarę waszą i onem pracowitą miłość, i onem cierpliwą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Przypomina nam onem pracowitą miłość. Proszę Państwa, miłość to nie jest coś, co otrzymamy w jakiś sposób cudowny, albo że ona się w nas znajduje. Musimy nad nią pracować. I wtedy właśnie, gdy znajdujemy się w takiej sytuacji, jak gdyby opuszczeni przez wszystkich, musimy bardzo dużo pracować nad swoją miłością. Wtedy, gdy może nam inni dokuczają. Wtedy, gdy od innych zamiast radości, pociechy, miłości, odczuwamy, jak gdyby się wszyscy odsuwali, a może nam jeszcze czynią coś złego, coś przykrego, może nas ranią. Przypadostwa, nawet przypominaliśmy sobie dzisiaj jedną siostrę, która mi tak ciągle jest takim przykładem pracowitej miłości. Kiedy stała dotknięta poważnie doświadczeniem, miała odjęte obydwie nogi, to wtedy przeszła 8 operacji, po kawałku jej odejmowano. Gdy już miała odjęte obydwie nogi, to przyszła ją odwiedzić jedna druga siostra i mówi jej tak: a ty wiesz, za co Pan Bóg cię tak ukarał? Proszę Państwa, wiemy, że to jest nie tylko nie tak, ale nie o to mi chodzi. Jak siostra ta potrafiła jednak ten moment podchwycić i mówi jej: siostro, ale wiesz co, przybliż się do mnie. Ta siostra nie wiedziała, o co chodzi. No ale ona nie potrafiła powstać, nie mając nóg. Prosiła ją, żeby bardzo blisko do niej podeszła. Gdy usiadła obok niej, ta chora siostra chwyciła ją za szyję, zaczęła ją bardzo mocno całować i mówi jej tak: ty wiesz, co diabeł chciał zrobić? Chciał nas poróżnić. Przecież ty byś nigdy mi tego nie powiedziała. To on nasunął taką myśl, żeby nas poróżnić, żebym ja cię przestała miłować. Przecież ty wiesz, że to jest niemożliwe. Ja wiem, że ty mnie miłujesz i nie pozwolę sobie na to, żeby moja miłość miała być przez to zerwana z tobą. Słuchaj, ale nad taką miłością trzeba pracować. Tu właśnie apostoł wspomina, że mam jeszcze pracowitą miłość. Nie, że ktoś mi powiedział coś przykrego, to już się do niego uprzedzę. A więc, jak trzeba pracować nad samym sobą, by w nas ta miłość nie stygła. Myśmy tak nie zawiśli na takiej właśnie lince w bezruchu, bo wtedy jest niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo w ogóle upadku, runięcia, to jest przepaść. Trzeba teraz pozostaje nam ten najtrudniejszy odcinek drogi. Już ta właśnie wspinaczka po tych gołych skałach. I tutaj, w tym miejscu, teraz zgodnie z przepowiednią naszego Pana, który powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak. Teraz już, bo wiemy, że im jesteśmy wyżej, tym upadek jest groźniejszy. Niebezpieczeństwo coraz większe. A więc teraz już żadnego ruchu nie możemy uczynić bez upewnienia się, że tak by postąpił Pan. Bez upewnienia się, że na tym miejscu kiedyś stawiał stopę Pan Jezus. I się o tym nie upewnimy, nie czyńmy ani jednego ruchu. Co to znaczy? Proszę Państwa, chrześcijanin nie może sobie torować sam drogi. Więc teraz, gdy jesteśmy już u końca podróży, a ja myślę, że w takim czasie również żyjemy, że naprawdę jesteśmy u końca podróży, więc teraz nie możemy nic czynić nierozważnie. Co to znaczy nic? Proszę Państwa, wiemy o tym. Może wiele błędów popełniamy wszyscy, ale jak wiele błędów popełniają także młodzi, którzy często tak nierozważny krok podejmują. Mam na uwadze zawieranie małżeństw, które jest tak wyraźnie wspomniane w Słowie Bożym, że mają być tylko w Panu. A więc wierzący z wierzącą, poświęcony z poświęconą. Jeśli jest inaczej, narażamy się na bardzo wielkie niebezpieczeństwo. To jest między innymi ten nierozważny krok w niewłaściwą stronę, niebezpieczeństwo zupełnego upadku. Ale to nie tylko w tym wypadku. W każdej sprawie naszego codziennego życia, cokolwiek chcemy przedsięwziąć, to wszystko to musimy rozważyć przez modlitwę, by się upewnić, czy jest to właśnie to miejsce, czy ten krok, który powinienem uczynić. Psalmista wspomniał w 141 psalmie, gdzie w pierwszym wersecie mówi tak: Panie, wołam do Ciebie, pośpiesz się do mnie, posłuchaj głosu mego, gdy wołam do Ciebie. Niech będzie przyjemna modlitwa moja jako kadzidło przed obliczem Twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna. Proszę Państwa, w każdej sprawie w taki sposób zwracamy się do Pana Boga, by się upewnić, czy to, co chcę uczynić, będzie zgodne z Jego wolą. Bo ja nie mogę sam sobą kierować. Ja jestem Jego, A więc mam się o wszystko Jego pytać, Jego radzić. Ale proszę Państwa, czy my zawsze tak bardzo poważnie myślimy o tym, co my wypowiadamy względem naszego Ojca Niebieskiego? Jak wyglądają nasze modlitwy? Ktoś to tak powiedział. Pomyśl poważnie. Modlisz się, czy odmawiasz modlitwę? Jaka to jest wielka różnica. Jak wielu ludzi odmawia różnego rodzaju modlitwy. I my się z biegiem czasu możemy nieraz przyzwyczaić, że zresztą nieraz nawet tak mówimy. Wiem, że to tylko dlatego, że wypuszczamy z uwagi, ale nieraz tak mówimy, odmówimy modlitwę, czy też odśpiewamy pieśń, prawda? Proszę Państwa, ja wiem, jak to wielu braci to bardzo boli, takie powiedzenie nawet. To już nie chodzi o to, bo ja wiem, że często się po prostu mylimy i zamiast powiedzieć, że się pomodlimy, czy zaśpiewamy pieśń na chwałę Bogu, to mówimy, że odmówimy modlitwę, czy też odśpiewamy pieśń. Ale czasem tak bywa naprawdę w naszym życiu, że czynimy to dlatego, no bo czynimy to z przyzwyczajenia. To nie o to chodzi. Nie chodzi nam o odmówienie modlitwy. Tak samo, czy ona wypływa z mego serca, z potrzeby danej chwili, czy też się od kogoś nauczyłem. Nieraz nawet spotykaliśmy, że ktoś to chciał, żeby mu napisać modlitwę na kartce, bo on się chce nauczyć tak pięknie modlić. Proszę Państwa, jeśli to jest ktoś początkujący, to może nawet się i nie dziwimy. Ale to nie o to chodzi. To chodzi, że my coś chcemy, o coś prosimy, mamy jakieś żądości naszych serc i z tym się chcemy zwrócić do Boga. Wtedy potęga modlitwy, zasyłanej właśnie z wiarą do Ojca Niebieskiego, to jest tak wielka, że jeśli modlę się, a modlę się zgodnie z wolą Bożą, także posiadam silną wiarę, to wiem, że to zawsze otrzymam. A więc, czy otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy? Czy mamy takie dowody, że modlitwy nasze są wysłuchiwane? Proszę Państwa, to wtedy to jest dopiero dowód, że jestem chrześcijaninem, że jestem na tej wspinaczce, jeśli z każdą sprawą mego codziennego życia, z każdym smutkiem, z każdą radością, z zadowoleniem, czy z przykrością, z wszystkim tym udaję się do Ojca. Wtedy mam dowód, że jestem w społeczności z Bogiem, że na tej drodze się znajduję, że jestem coraz bliżej uprawnionego, to jest celu. Apostoł Święty Paweł, kiedy pisze list do Tymoteusza, to w pierwszym liście, w drugim rozdziale, a w 8 wersecie pisze tak. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez posłania. Aby się modlili, podnosząc czyste ręce. Proszę Państwa, wiemy o tym, że nie jest tu mowa o tym, że mamy, zanim się chcemy pomodlić, musimy sobie umyć ręce. Przez ręce pokazywane są pewne czynności. Praca, jaką wykonujemy. Czy tą pracę, którą wykonujemy, jest to praca czysta, czy też nie? Czy to, co czynimy, czynimy to dla dobra, a to jest braci, czy czasem czynimy na ich szkodę? Więc jeśli będziemy podnosili, będziemy się modlili, mając jednak nieczyste ręce, czyli że nie wykonujemy czystej pracy, pracy, która by budowała, spajała, łączyła, takie modlitwy nie mogą być wysłuchane. I dlatego, jak ważną jest rzeczą, ażeby się mogli zwrócić uwagę na co dzień, czy moje modlitwy są wysłuchane, czy ja wykonuję tylko czystą pracę dla dobra Pana, dla dobra braci. Jeśli nie, to znaczy, że na tej drodze gdzieś zabłądziłem, przestałem się wspinać na ten wspaniały szczyt. Apostoł Święty Piotr natomiast wspomina w 4 rozdziale pierwszego listu, a 7 i 8 werset mówi tak. A wszystkiemu się koniec przybliża. Przetoż trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Trzeba teraz trwać. Trzeźwymi i czułymi ku modlitwom. Czy my odczuwamy, że wśród nas jest ktoś, kto goni łzy? Proszę Państwa, jeśli jesteśmy częścią jednego ciała, będziemy przeżywali wspólne radości i wspólne smutki. Czy odczuwamy to, że kogoś coś boli, że ktoś coś przeżywa, że ktoś potrzebuje, ażeby się za nim wstawić modlitwa? Może nie wszyscy mają te sposobności, ale jak wiele nieraz otrzymujemy listów. Listów, które często są zaloszone łzami. Ktoś pisze w liście, że czuje się bardzo dziwny, że jest tak niespokojny, bo odczuwa taki moment, takie niebezpieczeństwo, obawę, jak gdyby został lub też została opuszczoną przez boską opatrzność. Proszę Państwa, to są czasem rozpaczliwe listy. I wiem już z doświadczenia, że wielu z tych, którzy się zwierzają z takimi swoimi problemami, trudnościami, proszą o modlitwę, później z powrotem powraca im radość życia. A więc nie zapominajmy czasem o tych, którzy są wśród nas, gdzieś, gdzie jednak ktoś przeżywa pewne trudne sytuacje w swoim życiu. Chwile, a to jest przykrości doświadczeń. Nie zapominajmy o nich, to jest w modlitwach naszych. Wiemy o tym, że wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. I to jest również dowód, że jesteśmy w społeczności, bo odczuwamy ból, gdy kogoś innego coś boli. Odczuwamy radość, gdy ktoś inny się cieszy. To świadczy o tym, że jesteśmy w ciele Chrystusowym. Dlatego nie zapominajmy o modlitwach jednych za drugimi. Zobaczmy, teraz, zanim zrobimy właśnie następny krok, trzeba sprawdzić, czy tam jest ślad naszego wodza. Jeśli go nie ma, nie stawiamy następnego kroku tak długo, aż przez modlitwę mamy pewność, że to jest Pański ślad, bo może być inny ślad. Może to przeciwnik chciał nas sprowadzić na niewłaściwe tory i tam postawił swoje ślady i może nas odprowadzić. Więc musimy się upewnić, czy jest to ślad Pana, czy to jest pułapka onego złego. Gdyż wtedy taki nierozważny krok może nas bardzo długo kosztować. Możemy przepłacić nawet swoim życiem. A dla nas coś więcej. Sprawdźmy, czy ta linka łączności to jest linką łączności z Panem, czy nie jest to linka osobistej łączności z jakimś bratem lub siostrą. Bo znów niebezpieczeństwo, że ten ktoś może upaść i pociągnie nas za sobą. I dlatego mamy tyle ostrzeżeń wspomnianych. Jak to apostoł wspomina, ostrzega Jan Pawłowy, Jan Apolosowy i tak dalej. Myśmy czasem się nie przywiązali znów do jakiejkolwiek osoby. Jest to wielkie niebezpieczeństwo, aczkolwiek sobie chcemy nawzajem pomagać, ale nasza łączność ma być z Panem. I dlatego tej łączności byśmy nigdy nie stracili. Kochani braterstwo, ta uciążliwa spinaczka dobiega końca. Dlatego widać już wspaniały szczyt, szczyt góry Hermon, gdzie we mgle pokrytej śniegiem znajduje się majestat, a to jest Twórca. Mamy wspomniane, że On, to jest Pan Bóg, jest tym, który mieszka we mgle. Tam chcemy się dostać. Tak jest wspomniane w II Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział i 21 werset. Stał tedy lud z daleka, a Mojżesz przystąpił do ciemnej mgły, w której był Pan. Natomiast to, co jest wspomniane w pierwszej księdze królewskiej, w 8 rozdziale, a od 10 wersetu mówi tak. I stało się, gdy wychodzili kapłani z świątnicy, że obłok napełnił dom pański. Tak, iż się nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku, albowiem napełniła była chwała pańska dom pański. Wtedy rzekł Salomon: Pan powiedział, iż miał mieszkać we mgle. Kochani braterstwo, dochodzimy do tego wspaniałego szczytu. Tam, gdzie mieszka Pan Bóg. Naszą modlitwą jest to samo, co było modlitwą, a to jest prośbą Dawida. Czyżbyśmy wspomnieli na wstępie w naszym tematowym wersecie. Ześlij światłość Twoją i prawdę Twoją. Tem ją poprowadzą i wprowadzą ją na świętą górę, czyli do pańskich przybytków. Naszą modlitwą jest również to samo. Ażebyśmy mieli to wspaniałe światło, żebyśmy w tej prawdzie, postępując, mogli dojść na świętą górę, czyli do pańskich przybytków. A po co? Psalmista tu wyjaśnił. Abym przystąpił do ołtarza Bożego, do Boga wesela i do radości mojej i będę Cię wysławiał na harfie, o Boże, Boże mój. Kochani braterstwo, dałby Bóg, abyśmy i my, gdy będziemy przechodzili jeszcze różne chwile, niekiedy trudne, chwile smutne, psalmista wspomniał, przeczy się smucisz, duszo moja, a przecz tworzysz sobą we mnie. Czekaj na Boga, ale go jeszcze będę wysławiał, gdyż On jest wielkim zbawieniem twarzy Twojej i Bogiem moim. Kochani braterstwo, nie smućmy się. Chociaż widzimy może wiele, niekiedy naprawdę rzeczy smutnych. Widzimy nieraz wiele, przechodzimy wiele doświadczeń. Dałby Bóg, aby to światło prawdy przyświecało nam nadal. Abyśmy w naszym życiu, w naszej wędrówce nie uczynili ani jednego już nierozważnego kroku. Ale żebyśmy mogli wejść na tą świętą górę, czyli do pańskich przybytków, tego szczęścia, radości, przezwyciężenia wszystkich trudności i wejścia do tego wspaniałego, to jest królestwa, żeby zwiększyć za wszystkim, jaką samemu sobie daj nam Boże.